Witam serdecznie. Łączymy się ze studiem w Krakowie, dlatego że moim gościem jest profesor Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie profesorze. Właśnie teraz, w tym momencie, radni Sejmiku Małopolskiego debatują nad takim oto projektem, aby co najmniej przez najbliższe dwa sezony grzewcze można było palić w kopciuchach wszystkim oprócz opon. Czy to wpłynie na jakość powietrza w Krakowie?
No oczywiście, wie pani, przecież powietrze nie ma granic. Myśmy walczyli przez długi czas i doprowadziliśmy do tego, że w Krakowie istnieje zakaz palenia paliwami stałymi, co spowodowało znaczny wzrost czystości powietrza. Powietrze mamy znacznie lepsze niż mieliśmy je parę lat temu. Natomiast nie została ta sprawa załatwiona w ten sam sposób, gdy idzie o tak zwany obuwarzanek. To znaczy wszystkie gminy, które otaczają Kraków, tam nie ma tego takiej uchwały, tam można robić naprawdę, co się chce, gdy idzie o palenie. I chodziło nam o to, żeby tą sprawę doprowadzić do takiej samej sytuacji, jak jest w Krakowie.
No właśnie.
Myśmy nawet pomagali finansowo tym gminom trochę, żeby dokonały obliczenia, ile jest takich osób, które palą, żeby doprowadzić do tego, bo tam jest inna sytuacja niż w Krakowie. Tam nie ma centralnego ogrzewania, tam nie ma, powiedzmy sobie, czasami gazu, czasami słaby prąd, więc nie można tego zrobić tak jak w Krakowie.
Ale to w 2016 to zostało już zaczęte miało właśnie już działać, ta ustawa antysmogowa miała działać, uchwała w gminach, w obwarzanku
ościennych
tak. Od właśnie 2023, ale nie będzie. Martwi to pana?
No z tego wynika, że nie będzie. No martwi mnie bardzo, wie pani, z tego wynika, że nie będzie, bo Sejmik chce to zmienić i jeszcze półtora roku pozwolić na taką samowolkę, gdy idzie o palenie, co się odbije na Krakowie. Co się tak odbije, jak do tej pory odbija. Myśleliśmy, że to się szybko skończy.
A proszę mi powiedzieć, bo jakość powietrza, ale także koszty życia to są najważniejsze rzeczy dla mieszkańców Krakowa, no i w ogóle wszystkich miejsc. Czy to podrożeje? To znaczy te wszystkie opłaty, ogrzewanie, woda w Krakowie, komunikacja miejska, to pójdzie w górę?
No wie pani, my tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy w tej chwili. Co prawda mamy, gdy idzie o energię elektryczną, taką umowę grupy zakupowej, która obowiązuje do połowy przyszłego roku i to są ceny stałe, znaczy one nie są takie, jak były na początku, bo co prawda cena energii samej jest taka sama, ale koszty przesyłu i takie inne pochodne wzrosły, ale to był taki, powiedzmy sobie, wzrost, który dał się wytrzymać. Natomiast w tej chwili tak naprawdę, jeżeli to wszystko pójdzie 5 razy przynajmniej, albo nawet 7 czasami w górę od połowy roku
przyszłego, to znaczy ceny prądu.
No to będzie tragedia. Proszę?
To ile mniej więcej będzie kosztował prąd w Krakowie?
Wie pani, trudno mi jest powiedzieć, tym bardziej, że jak pani wie, tak naprawdę nie wiadomo, na czym stoimy, albowiem też słyszałem z zapowiedzi pana premiera Sasina, że będzie to rekompensowane, gdy idzie o samorządy, że będą dopłaty, ale też jest to na razie wszystko dosyć mgliste i nie wiadomo, jak to będzie wyglądało.
Ale nie ma jeszcze żadnych propozycji od energetyki takich jakichś... Nie.
Nie. No na razie mamy jedną sytuację taką niewesołą, bo mamy do końca roku umowy na gaz. Ogłosiliśmy przetarg i żadna firma się nie zgłosiła do przetargu. W związku z tym nie bardzo.
No tak, to znaczy jest Kraków w takiej, powiedzmy, na najbliższy czas sytuacji jeszcze możebnej, jeśli chodzi o prąd, a jeśli idzie o gaz, to w ogóle nie wiadomo. Zgadza się?
Nie wiadomo. Tak jest, zgadza się.
No ale, no nie wiem, no to co będzie? Co się robi w takiej sytuacji? Czy na przykład miasto powinno zwrócić się o wsparcie rządowe?
No wie pani, no w tych zapowiedziach wynika, że samorządy będą miały jakieś wsparcie, ale jak mówię, nie bardzo wiadomo jakie jeszcze. Na czym to będzie polegało, w jaki sposób będzie przekazywane, no Nic, jest ogólnikowa zapowiedź.
Moim razie. Gościem jest profesor Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, dlatego o krakowskie sprawy wypytuję, czyli te słynne krakowskie iluminacje świąteczne, podświetlony Wawel, ale także bombki ze świateł, lajkoniki, zwierzęta nawet zarasów wawelskich, które były świetlaną taką instalacją w ostatnim roku zachwycającą. Co się z tym stanie? Będzie to, czy nie będzie?
Proszę panią, przy tworzeniu budżetu i potem dyskusjach na temat budżetu będziemy dyskutować na temat tego, gdzie i jakie oszczędności należy uczynić. Jest bardzo wiele rzeczy, które można zlikwidować, można ograniczyć, ale nie chciałbym mówić w tej chwili, co będziemy robić, bo tak naprawdę nie wiemy tego. Jak pani pamięta pewnie, jak rozpoczęła się pandemia i był w ogóle zakaz wychodzenia z domu, no to ograniczyliśmy światła, iluminację, znaczy nie iluminację, oświetlenie ulic od godziny 12 chyba do 5 czy do 4 rano. No to już był wielki szum, co to się dzieje, mimo że nikt z tego nie powinien korzystać.
Bo nie wolno było wychodzić na ulicę.
Tak.
Ale ludzie chyba, wydaje mi się, że niepokoją się teraz, no może trudno powiedzieć bardziej mniej, no ale taki niepokój o przetrwanie zimy przede wszystkim jest w społeczeństwie nie tylko pewnie polskim, ale u nas ludzie po prostu się boją, że dostaną takie rachunki, no że będzie po nich.
No, to wie pani, to nie tylko indywidualni odbiorcy, albowiem jak pani wie, indywidualni odbiorcy mają też zapewnienie, że to będzie rekompensowane jakoś. Natomiast głównym tematem są przedsiębiorstwa, które, dla których ta cena energii będzie zabójcza. Absolutnie dla niektórych przedsiębiorstw będzie oznaczało, że się powinny zlikwidować.
A Kraków ma jakieś wsparcie dla tych przedsiębiorców?
Wie pani, gdy była pandemia, to mieliśmy cały program wsparcia. Sądzę, że też będziemy musieli się nad tym zastanowić, ale chciałem powiedzieć, że budżet Krakowa jest też ograniczony jak każdego miasta, a ostatnie zmiany, znaczy ostatnie, no sprzed paru miesięcy, dotyczące podatku PIT, zmniejszenia go, oznaczają, że będzie około 400 milionów, lekko licząc, straty, więc bo to jest, wie pani, kwestia tego typu, że trzeba mieć świadomość, że jeżeli się gdzieś chce wydać na coś pieniądze, to trzeba mieć dochód. W tej chwili te dochody są jakby ścięte, w związku z powyższym jest pytanie, gdzie będziemy mogli te pieniądze wydać. Trzeba się będzie zastanowić, na co te pieniądze wydamy, na najpotrzebniejsze rzeczy. Pan premier mówił o 10% oszczędności, które powinny samorządy zrobić. No właśnie nie wiem, na czym to ma polegać, jeszcze nie zastanawialiśmy się, czy na przykład w urzędzie co 10 pokój wyłączyć.
No albo jakiś szpital, albo może jakiś DPS, albo nie wiem.
Tak, tak.
Teraz żegnamy gości RMF FM. Cały czas jesteśmy w radiu internetowym RMF24 na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Zawsze pan był rzecznikiem niezależności samorządów. Właściwie to w dużej mierze też chyba decydowało o tym, że pan profesor wygrywał wybory tyle razy. To jest, żebym się nie pomyliła, 6. kadencja. Piąta. Tak jak w lalce profesor. O, która to już buteleczka. W każdym razie, czy pan będzie kandydował? To wiem, że to jest sakramentalne pytanie do prezydenta Majchrowskiego, ale muszę je zadać.
Tak, no wie pani, wszyscy dziennikarze mnie o to pytają i ja wszystkim odpowiadam jednakowo. To znaczy, że ponieważ z tego, co wiem w tej chwili, do wyborów jest jeszcze 1,5 roku, w związku z powyższym trudno mi jest powiedzieć, bo nie wiadomo, co się przez te 1,5 roku wydarzy. A ja zawsze miałem taki zwyczaj, że decyzję podejmowałem no, w momencie, kiedy wybory były ogłaszane. To jest parę miesięcy do samego aktu wyborczego. Wtedy podejmowałem ostateczną decyzję i tak też zamierzam zrobić tym razem.
A co pan sądzi o przedłużeniu kadencji samorządów? Czy to jest dobry pomysł? Z jesieni 2023 na wiosnę 2024?
Tak, no to jest o 1,5 roku przedłużenie. To będzie chyba najdłuższa kadencja, bo będzie miała 5,5 roku. Natomiast, wie pani, ja, bo była taka ankieta robiona przez Związek Miast Polskich, ja tam odpowiedziałem, że nie mam nic przeciwko przedłużeniu o te pół roku, ale o pół roku, nie więcej, pod warunkiem, że ten termin wiosenny będzie utrzymany w następnych wyborach. Albowiem uważam, że wiosna jest lepszym terminem dla wyborów niż jesień, z tego powodu, że ktoś, kto obejmuje zarówno prezydent, wójburmistrz, jak i rada, obejmuje swoje urzędy, ma możliwość ułożenia sobie budżetu na następny rok. Natomiast ktoś, kto wygrywa wybory w listopadzie, praktycznie zastaje budżet stworzony przez poprzedników. Mm-hmm.
No dobrze, no ale to jest dla mnie naprawdę, no pewnie nie tylko dla mnie, ale rzeczywiście bardzo ciekawa kwestia, czy pan będzie jeszcze dalej prezydentem Krakowa, czy też może ma już pan na przykład upatrzonego kogoś, kto może zostać pana następcą? Ktoś taki, kogo mógł pan profesor namaścić? Olejami świętymi, pani, krakowskimi?
Tak. Jeżeli nawet bym miał kogoś takiego, to bym nie powiedział kogo, albowiem to by oznaczało jego, mówiąc kolokwialnie, spalenie, bo wtedy wszyscy by się rzucili albo mu do gardła, albo byliby na zasadzie lizusostwa przychodzili i składali hołdy. Więc lepiej jak ten ktoś będzie wiedział, jeżeli będzie taki ktoś, będzie wiedział w odpowiednim momencie.
A na razie
momencie.
Jeszcze takiego kogoś nie ma?
Na razie in pectore to
jest. Rozumiem.
O, jak pani tak...
Chciałam teraz jeszcze się zapytać o uchodźców z Ukrainy. Ilu ich jest w Krakowie? W pewnym momencie to było jakieś 180 tysięcy, czy coś tak?
Tak, na początku było około 180 tysięcy, potem się to zmniejszyło. Natomiast chciałem powiedzieć tak. Przed wybuchem wojny w Krakowie było około 100 tysięcy Ukraińców. 70 tysięcy było, mówię według konsula generalnego Ukrainy, było legalnie zupełnie, 30 było tak nielegalnie albo półlegalnie. W tej chwili mamy taką świadomość, że jest też około 100 tysięcy, może trochę mniej, ale to nie jest, to jest taka niepoliczalna jeszcze.
Ja pamiętam, jak pan mówił kiedyś w telewizji, że zupełnie inni ludzie są teraz.
Tak, bo to, no bo to wie
nie
pani.
Mhm. Pracujący mężczyźni na przykład na budowach, ale kobiety z dziećmi i staruszkowie. Czy to się potwierdziło?
No to się w znacznej mierze potwierdziło, albowiem wtedy byli ludzie, którzy tutaj pracowali, tworzyli Kraków, że tak powiem. Natomiast w tej chwili są generalnie ludzie, którzy wymagają opieki ze strony Krakowa.
A szkoły dla dzieci są formą takiej opieki?
Szkoły są. Szkoły tutaj nie ma problemu. Jest około 6-7 tysięcy uczniów ukraińskich, gdzie nie ma problemu z umieszczeniem ich w szkołach. Natomiast jest inny problem polegający na tym, że nie wszystkie dzieci potrafią mówić po polsku, nie rozumieją po polsku. W związku z tym trzeba tworzyć takie grupy szkolenia językowe. To zresztą jest zrobione od samego początku, od lutego w zasadzie, czy od marca, jak przyjechali.
W szkole trzeba uczyć dzieci języka polskiego. Oczywiście, że i mają chodzić do polskich szkół i to powinno być tak. Oczywistością. A zmienię teraz trochę temat, bo tak rozmawiamy o sprawach bytowych, no ale są jeszcze igrzyska. Te igrzyska europejskie, które mają się odbyć w Krakowie. Co to w ogóle jest za plan? Bo ponoć mają kosztować 400 milionów, a może miliard.
Wie pani, jest ustawa, specustawa, która określa te koszty na około 400 milionów. Z tego 200 milionów płaci rząd, a po 100 milionów Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta. I to jest to, co my mamy wpłacić na igrzyska, natomiast my uzyskujemy w inwestycjach ponad pół miliarda.
No ale to jest dobry interes dla Krakowa?
Wie pani, w sytuacji, kiedy mam obcinane dochody z innych źródeł, typu chociażby z PIT-u, to każde pieniądze, które przychodzą do miasta, są dobrymi.
A, więc może te igrzyska rzeczywiście się odbędą w Krakowie.
Mam taką nadzieję. Co prawda tam jest taki zapis w umowie, że Jeżeli będzie jakaś nadzwyczajna sytuacja, to się mogą nie odbyć, ale miejmy nadzieję, że nie będzie nadzwyczajna.
To na pewno to będzie taki interes, że Kraków zarobi, a nie w końcu dołoży do tego?
No wie pani, z takiego prostego wyliczenia wynika, że powinniśmy około, bo tam mówię, te 500 milionów to jest 350 na inwestycje infrastrukturalne i 150 milionów na inwestycje sportowe. Oprócz tego, poza tą ustawą jest też umowa i to już też idzie na pewne inwestycje, które będą robione w Krakowie, no poza tą ustawą, jakby to powiedzieć, więc z takiego czystego rachunku wynika, że około 500 milionów Kraków by był do przodu w związku z igrzyskami.
Rozumiem. To jeszcze zapytam o Rogera Watersa. Roger Waters ma być personą non grata w Krakowie. Taka uchwała ma zostać podjęta przez z kolei Radę Miasta Krakowa. Zgodziłby się pan z takim konceptem, żeby ludzie, którzy popierają wojnę Putina i napaść Putina na Ukrainę, byli nie wpuszczeni do Krakowa po prostu?
Wie pani, ja uważam, ja może mam bardzo takie niepolityczne stanowisko, raczej dalekie od poprawności politycznej w tym momencie, albowiem uważam, że kwestia politycznych przekonań i kwestia kultury to są dwie zupełnie różne rzeczy. Ja wiem, że to się teraz łączy i może ma to sens. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że umowa była inaczej. Koncert był umówiony nie z samym panem Watersem, ale z agencją Live Nation, która organizowała jego koncerty nie tylko w Krakowie, ale jeszcze chyba w Warszawie i jeszcze gdzieś. Tego nie wiem na pewno. Natomiast ta umowa ustna, wyraźnie mówię, była zawierana rok przed wybuchem wojny. Więc to jeszcze nie było wtedy, nie były znane poglądy. Natomiast w tej chwili, z tego co ja wiem, no nie będzie tych koncertów w Polsce w ogóle.
Tak, ale i pan z tym się jakby nie zgadza, nie popiera takiej decyzji.
Nie, ja się nie zgadzam. Wie pani, ja uważam, że nie należy artystów cenzurować. Ja tak w każdym razie nie robię, bo gdybym chciał cenzurować i mówić, że ten pan czy ta pani, ponieważ ma inne poglądy, które mi się nie podobają, nie może występować w Krakowie, no to byłbym cenzorem i zawsze by mnie okrzyknięto właśnie cenzorem. Ja tego
nie
chcę.
No ale członkowie zespołu Pink Floyd nagrali swoją aranżację Czerwonej Kaliny dla Ukrainy i wtedy też byli pytani o Watersa i mówili, że on już odleciał bardzo dawno temu. Odleciał w sensie, jest bardzo różny od nich, a on popierał aneksję Krymu w 2015.
Tak, no wie pani, chcę się wypowiadać na ten temat, bo to jest, stosunki między Pink Floydami a Watersem są dla mnie naprawdę
Ale
odległe.
Czy pan nie słuchał Pink Floydów?
Dawno.
No dawno, tak, ale pan słuchał ich. No. Trochę. No to już chyba nasz czas dobiegł końca. Możemy jeszcze sobie chyba porozmawiać już off camera, ale dziękuję na razie bardzo serdecznie, panie prezydencie.
Dziękuję
naszym słuchaczom i do usłyszenia za tydzień.
Do widzenia.